Ostatni rejs MS Siekierki. MS Lake Wells, czyli dawne siekierki, popłyną swoją ostatnią podróż na złom. Nie dość, że statek sam płynął na złom, to jeszcze w ładowniach wiózł kilkadziesiąt tysięcy ton złomu z Liverpool przeznaczonego dla południowej Korei. Tymczasem chluba szczecińskiej stoczni z 1972 roku nadal cieszyła oko marynarza swym wyglądem. Smutno nam było odprowadzać ją na cmentarz. W długiej, bo 57-dniowej podróży z Liverpoolu do Korei nasz 32-tysięcznik płynął dookoła Afryki. Nie mógł już pędzić 15 węzłów jak wtedy, gdy był młody i sprawny. Teraz dostawał zadyszki, zapalały mu się przelotnie silnika. Ciągle jednak wyciągał jeszcze 12 węzłów na spokojnej wodzie. Załoga, zredukowana do 18 chłopa, miała urwanie głowy, zwłaszcza w maszynie. Żeby przekonać Edka, tak nazywali silnik, do kursu na złom. Z powodu zapracowania maszyniści rzadko wychodzili na pokład dla zaczerpnięcia powietrza, całymi dniami i nocami pozostając w swej kuźni, gdzie temperatura sięgała 50 stopni. Pod koniec podróży niektórzy z nich snuli się jak cienie, nie mając nawet siły na zjedzenie posiłku. Usmarowany zwykle chief mechanic tłumaczył mi codziennie, co ostatnio zepsuło się w maszynie. Samotny szczur albinos, zaprzyjaźniony z załogą, przez całe dnie przemykał pokładami w poszukiwaniu żarcia i towarzystwa. Wszystkim tym Edek się nie przejmował i pokasłując gnał dalej do Korei. Na pokładzie przeważnie słońce przegrzewało mocno, przez co nawet nie dało się spać, bo klimatyzacja w kabinach też kulała. Drugi oficer narzekał, że śnią mu się horrory. Panie drugi, odpowiadałem z powagą. Mnie dziś się śniło, że będę miał transplantację i przez całą noc płukałem w wiadrze wątrobę, czyszcząc ją do operacji. Dokuczał nam też brak wody, którą trzeba było oszczędzać. Czasami więc w sobotę wieczorem wychodziliśmy z naszych nor, siadając na rufie przy szaszłyku i winie, aby odpocząć od Edka i nie zdziczeć. Samotność doskwiera bowiem najmocniej. Szczątkowe wiadomości z cholernie drogiego satelitarnego telefonu przytłaczały jeszcze bardziej. Oto bankrutowała PZN. Gdyby nie ciężkie czasy, nasz stateczek prawdopodobnie jeszcze by popływał. Sunda Strait groził nam atak piratów. Czekaliśmy na nich w napięciu przez 4 dni. W praktyce nie mieliśmy żadnych szans na obronę. W eterze pulsowały wciąż nowe opowieści o napadach na statki. Ofiarami na ogół padali kapitanowie i ich sejfy. Z tych powodów trzymaliśmy w pogotowiu gumowe węże z wodą, ufając, że będą umiały przeciwstawić się pirackim karabinom. Woda naprzód i topimy przybijające do burty łódki, instruowałem załogę, nadrabiając miną. Wystrzeliwujemy rakiety, wołamy pomocy w UKF-ce i Teleksie, ale gdy się przedrą, to się poddajemy. Nic innego nie możemy zrobić. Pamiętajcie, najważniejsze, żeby nikt nie zginął. Na szczęście piraci nie przypłynęli. Przypuszczam, że mieli na widoku znacznie ciekawsze statki. Doszedłem do wniosku, że najbardziej niebezpieczne miejsca przepłyniemy w dzień, co znacznie zmniejszało zagrożenie. I oto 6 marca 1999 roku, po 47 dniach podróży, pojawiliśmy się na rędzie Singapuru. Chcieliśmy tylko uzupełnić zapasy paliwa. Postój trwał kilka godzin. W dodatku w nocy nie było odprawy i możliwości zejścia na ląd. Wokół nas, tak informował pilot, stało na kotwicach około 1000 statków. To dopiero ruch w interesie. W końcu wzięliśmy bunkier i morze chińskie przepłynęliśmy do Gwangyang, leżącego w południowej Korei. Na tym morzu niekiedy giną statki z całymi załogami, opowiadałem załodze, aby jej dodać ducha. Czytałem ostatnio o dwóch takich statkach odnalezionych gdzieś w Chinach. Nie udało się jednak odszukać załóg, ani nawet choćby dowiedzieć się, co się z tymi ludźmi stało. W tym długim rejsie mieliśmy 20 pożarów przelotni silnika. Jeden był bardzo poważny, bo ogień przeskoczył na maszynownię. Załoga nabrała więc sprawy w gaszeniu pożarów, gdyż raz w tygodniu profilaktycznie organizowałem jeszcze ćwiczenia na sucho. Po przepłynięciu 14 500 mil przybyliśmy wreszcie do Gwangyang z naszym złomem. Jak miło było znowu stanąć twardo na lądzie. Była wiosna, więc zatęskniliśmy za pachnącymi kwiatami. Ale staliśmy w środku przemysłowego miasta, gdzie sterczały same fabryki i kominy, a w powietrzu wisiał smród siarkowodoru. Ship Chandler zawiózł mnie do odległego o 15 kilometrów miasta. Co chwila przełykałem kwaśną ślinę, a oczy szczypały od łez. Cóż z tego, że między fabrykami posadzono rzędy równych drzewek, skoro one były szare? Widziałem tablice informujące na bieżąco procentowe skażenie powietrza. Nie było z tym najlepiej. Wreszcie wjechaliśmy do centrum Gwangyang i można było trochę poddychać.
Jak teraz stoi dolar? Spytałem Ship Chandlera.
Te 2 lata temu dolar kosztował 780 wonów, odpowiedział. Potem był kryzys i won spadł do 1980 za dolara, a obecnie ustabilizował się na 1200. A wiesz, dlaczego tak szybko Korea wyszła z kryzysu? Bo rząd zaapelował do narodu o pomoc i wszyscy oddawali swoje złoto i oszczędności.
Zajechaliśmy do biura Ship Chandlera. Na małej klitce pokoik przywitali mnie szef ze szefową. Niby coś tam rozumieli po angielsku,
ale nie mogłem tego stwierdzić, bo tylko uśmiechali się i kłaniali. Rozmowa toczyła się z pomocą ich pracownika, który mnie tam przywiózł. Dowiedziałem się, że wszyscy biali są do siebie bliźniaczo podobni i oni nas nie rozróżniają. Ciekawe, a ja zawsze myślałem, że to oni są do siebie podobni. Szefowa oceniła mnie na 40 lat, a miałem 54. Zrewanżowałem się grzecznościowo, dając jej 50, ale okazało się, że o 5 za dużo.
Czy chcesz się napić koreańskiej herbaty mata?
Spytał szef.
Chętnie spróbuję,
odpowiedziałem, przypuszczając, że będzie przypominała chilijską. Zamówiono telefonicznie matę z restauracji na drugiej stronie ulicy. Po kilku minutach przydreptała za winiątkiem śliczna młoda dziewczyna. Klęknęła i rozwiązała chustę, świdrując mnie skośnymi oczyma. Podobno rozumiała po angielsku, ale nic nie mówiła. Mój przyjaciel Xing Jim wytłumaczył, że to z tego powodu, iż kobiety w Korei są bardzo nieśmiałe. Tymczasem dziewczyna wyciągnęła z chusty filiżaneczki, po czym nasypała do nich białego proszku, który zalała gorącą wodą z termosu. W końcu zaczęła mieszać. Kiedy już dokładnie roztarła grudki białego proszku, podała mi tę miksturę do wypicia. Naturalnie z uśmiechem na ustach. Zresztą wszyscy mieli tu przyklejony uśmiech, tak jakby się z nim urodzili.
Czy smakuje?
Dopytywali się gospodarze.
Bardzo dobra herbata,
chwaliłem, chociaż smakowała jak grysik lub owsianka.
Kamsahamnida,
podziękowałem dziewczynie po koreańsku. Zaczęła coś mówić, ale niczego nie zrozumiałem. W jej języku potrafiłem tylko znieść jeszcze toast na zdrowie. Uniosłem więc filiżaneczkę i ku zdziwieniu reszty powiedziałem Kanbei. I tyle się nagadaliśmy. Dziewczyna bowiem spakowała chustkę i poszła. Oczywiście z uśmiechem na usta. Na tym zakończyło się gościnne przyjęcie, a szef kazał Jimowi oprowadzić mnie po mieście. Czyste i spokojne ulice Kwangyang dosłownie krzyczały neonami krzaków, czyli napisami w ich alfabecie. Nic z tego nie rozumiałem. Szczęśliwie miałem przewodnika. Poprowadził mnie gdzieś na piętro, tłumacząc, że szef kazał właśnie tutaj. Jakoby znał właścicielkę lokalu, a w dodatku ona mówi po angielsku. Lokal był przytulny, ale pusty. Za barem tkwiła jakaś skośnooka dziewczyna. Siedliśmy przy okrągłym stole, a ona natychmiast przydreptała. Podobno też rozumiała po angielsku, ale nic nie mówiła. Za to dużo szczebiotała po koreańsku. Zamówiliśmy po piwie, a dziewczyna przyniosła 5 piw. Potem podreptała na zaplecze i wróciła z owocami i warzywami na tacy. Leżały tam truskawki, arbuzy, melony i małe pomidorki. Wszystko to przystrojono jakimś zielonym warzywem. Potem barmanka usiadła przy nas i podstawiła szklaneczkę na piwo.
Captain,
wtrącił Jim.
U nas jest zwyczaj, że chłopak swojej dziewczynie nalewa piwo.
Nalałem, chociaż nie była moją dziewczyną, ale niech wie, że u nas także są dżentelmeni. Niebawem dowiedziałem się, że właścicielka tego całego interesu, mama San, zaraz przyjdzie, bo już po nią telefonowała. Rzeczywiście, mama San się pojawiła i natychmiast się do nas przysiadła. Mówiła po angielsku i wypytywała mnie o wszystko. Sama też zresztą się rewanżowała, opowiadając o swojej rodzinie. Nie mogła się nadziwić, że prawie 2 miesiące płynąłem wokoło Afryki i współczuła mi, jak mogłem tak długo wytrzymać bez dziewczyny. Potem jednak stwierdziła, że u niej też nie ma dziewczyn. Posiedzieliśmy więc, rozmawiając, popijając piwo i chrupiąc owoce z warzywami. Tym razem pomyliłem się znowu, bo dałem mamie San 35 lat, a miała 47. Rachunek $40 zapłacił Jim. Po czym poszliśmy znowu zwiedzać miasto.
Jim, zapytałem w pewnej chwili. Wypiliśmy 2 piwa, zjedliśmy po plasterku truskawki, a zapłaciłeś $40.
Taki u nas zwyczaj. Zielone musisz zjeść, chociaż nie zamawiasz, a dziewczyny do towarzystwa też kosztują.
Teraz zaglądaliśmy do bardziej ekskluzywnych knajp. Ale wszędzie wyglądało podobnie. W wejściu kłaniała się dziewczyna, jakby recepcjonistka, żadna jednak nie mówiła po angielsku. Zapraszała do małych kabinek, w których stał podłużny stół, wokoło kanapy, a na ścianie tkwiło z 8 telewizorów w różnymi programami. Nad stołem były przyciski, którymi można było wybierać programy albo karaoke, jeśli ktoś chciał pośpiewać. Dziewczyna do towarzystwa kosztowała $50. Piwo 3, ale obowiązkowe warzywa aż $30. Można tam było sobie posiedzieć z pół godziny za $100 w towarzystwie ślicznej, skośnookiej, ale o czym z nią gadać po koreańsku. Zwiedzaliśmy więc nadal miasto. W końcu dotarliśmy na targ. Tu było wszystko, mydło i powidło, a najwięcej suszonych ryb i owoców morza. Chciałem kupić narodowy kapelusz do kolekcji, ale były tylko nowoczesne. Jima tu znali, więc zleciało się dużo przyjaciół i dzieci. 6-letnie dziewczynki coś do mnie szczebiotały, wybuchając co chwila śmiechem. Nie wiedziałem, czy się śmieją ze mnie, czy do mnie, więc zagadnąłem je po angielsku. Wkrótce miałem już gromadkę przyjaciół. O dziwo, dzieci więcej rozumiały niż starsi. Pod moją batutą utworzyliśmy chór śpiewając My bunny is over the ocean. Pożegnałem Jima, bo spieszno mu już było do domu. Potem raz jeszcze poszedłem neonowymi ulicami. Nagle ujrzałem napis Klub Disco. Po naszemu prawie jak u nas. Wszedłem do środka, a tam siedział tylko disc jockey. Też zupełnie jak u nas. Poszedłem na piętro, gdzie tańczyła jedna para. Za to w kącie tkwiły aż 3 dziewczyny.
A może tu mogę napić się piwa, pomyślałem.
Szybko okazało się, że do piwa także trzeba zjeść warzyw za $30. Długo tłumaczyłem szefowi, że zielska już się najadłem, a teraz chcę tylko piwo, lecz pozostał nieugięty. Wyszedłem więc wściekły stan z budy i zacząłem szukać taksówki na statek. Kiedy podjechałem, zacząłem mieć kłopoty, bo taksiarz nie mówił po angielsku. Całe szczęście, że Jim napisał mi krzakami, jak nazywa się nabrzeże, przy którym stał nasz Lake Wells. Nie podobało mi się w Kwangjang. Postanowiłem, że więcej do śródmieścia nie pojadę. Wystarczy. Niech się tam bawią beze mnie. $30 za zielsko? Chyba zgłupieli. A tymczasem cała załoga wisiała na telefonach. Dzwoniono do kraju na cztery ręce. Zbliżał się powrót. W porcie spotkaliśmy ruski statek pod kambodżańską banderą. Przyjęli nas czym chata bogata. Oczywiście wodą, na zakuska kartoszki z mięsem. Wszyscy ich marynarze pochodzili z Syberii. Było więc o czym pogadać. Wreszcie swojska dusza. Ich trzeci oficer zarabiał tylko $600, ale cieszył się, że ma pracę. Po tygodniu wyładowywania złomu wyruszyliśmy wreszcie w ostatni rejs do Chin. Tam mieliśmy pozostawić nasze siekierki na zawsze. Edek ledwo ciągnął, waląc z komina czarnym dymem, a niekiedy nawet ogniem. Na dwa dni rzuciliśmy kotwicę na Radzie Szanghaju. Potem przez 15 godzin płynęliśmy w górę jednej z pięciu największych rzek świata. Changjiang, czyli po naszemu Yangtze-Kiang. Ruch na rzece jak na warszawskiej Marszałkowskiej. Mnóstwo małych stateczków i pływających rybaków. Wyglądało na to, że każdy sobie tu pływał jak chciał. W ich nawigacji najważniejsza wydawała się być syrena. Piloci trąbili jak oszalali. I to cały czas. Hałas okropny. Od Szanghaju prowadzili nas dwaj młodzi piloci, którzy przekrzykiwali się nawzajem. Na dodatek w UKF-ce też ktoś ciągle wrzeszczał. Piloci musieli więc krzyczeć, aby cokolwiek zrozumieć i dogadać się z kimkolwiek. W nocy, mimo że mieliśmy stać na kotwicy, płynęliśmy dalej. Świeciliśmy Aldisem po oczach innych statków. Trąbiliśmy na nie i grubiańsko przekrzykiwaliśmy się na UKF-ce. Obaj piloci świetnie się wkomponowali w ten bałagan. Nie tylko na siebie krzyczyli, ale wydawali niezrozumiałe i sprzeczne komendy. Dziw, że ktoś kogoś nie przejechał, a my cało jakoś tam przejechaliśmy. W panoramie Szanghaju naliczyłem kilkaset wieżowców. Wzdłuż rzeki ciągnęły się nabrzeża z nowoczesnymi dźwigami. Pomyślałem, że to już nie te biedne Chiny, z których się pokpiwało. Niedługo prześcigną resztę świata. W nocy rzuciliśmy kotwicę na 117 mili rzeki i czekaliśmy, co dalej. Kiedy do złomowej stoczni? Na odprawę przyszło kilkunastu Chińczyków. Ale tylko agent mówił trochę po angielsku. Przyjechali też przedstawiciele stoczni z dyrektorem, aby obejrzeć statek. Po odprawie zostawili jeszcze mundurowych żołnierzy, żeby nas pilnowali. Oni też nie mówili po angielsku. Z konieczności zacząłem więc uczyć się po chińsku. Po 3 dniach postoju na kotwicy agent zorganizował nam wycieczkę na ląd. Popłynęliśmy barką prosto do stoczni. Tam czekał na nas znajomy dyrektor. Jak się okazało, miał już dokładny plan, co nam pokazać. Przede wszystkim swoją stocznię. Ich stocznia nie wytrzymałaby naszych przepisów BHP. Ale zobaczyliśmy, jak w prosty sposób zrobią z naszego stateczku metalowe pręty. Wykopany na plaży dół miał statek wjechać na cały naprzód. Potem miał zostać pocięty, przewalcowany i na końcu spakowany w paczki prętów. Wszystkie te etapy prześledziliśmy na przykładzie greckiego statku, to znaczy wraku, który kiedyś był statkiem. Dyrektor nas oprowadzał, fotoreporter robił zdjęcia do gablotki, a wszędzie robiliśmy takie wrażenie, jakbyśmy byli co najmniej kosmitami. W stoczni pracowało z grubsza 1500 ludzi, w tym dużo kobiet. Warunki pracy były prymitywne i ciężkie. Wszakże nieźle opanowali technikę prostego przerabiania statków na stal, z której potem budowali nowe statki. Dyrektor dozował wrażenia, bo przerwał zwiedzanie zakładu i zawiózł nas samochodami do miasta na zakupy. Muszę przyznać, że na takich zakupach jeszcze nie byłem. Oto my kupowaliśmy, a dyrektor płacił juanami. Czy mechanik liczył, ile kto wydał, aby potem oddać dyrektorowi w dolarach? Na ulicach znowu budziliśmy niesamowite zainteresowanie. Z pewnością rzadko widywali tu białych ludzi. Nakupowaliśmy figurek ze słynnej chińskiej porcelany, ale największa radość była w handlowaniu. Oczywiście nikt tu nie mówił po angielsku. Ci z pokładu nawet kupił coś za dolary, a potem cała ulica zbiegła się, żeby te dolary obejrzeć. Dziękowałem wszystkim po chińsku, xixie, co wywoływało ogólną wesołość tłumu, który cały czas nas obserwował, ale wszyscy byli dla nas życzliwi i ciągle się uśmiechali. Małe, skośnokie dziewczyny dreptały na takich samych grubych podeszwach jak nasze. A na pozdrowienie wej, cześć, wybuchały śmiechem. W jakiejś budzie kupiłem płyty kompaktowe z chińską muzyką, które okazały się potem płytami wideo. A wydawało się, że to straszne zadupie. Oczywiście wszyscy kupiliśmy kwec, pałeczki do jedzenia. Mnie skusiły jeszcze chińskie czapeczki dla moich wnuczek. W reprezentacyjnej części miasta stał wspaniały nowy pałac Rady Miejskiej, a wkoło budowały się nowe budynki dla rządzących. Powstało też potężne centrum handlowe, ale w stylu odmiennym od naszych. Po zakupach i zwiedzaniu miasta wróciliśmy znowu do stoczni, gdzie zapakowano nas do zakładowego hotelu. Oczy wyszły nam na wierzch. W przytulnym pokoiku, przy okrągłym stole czekał na nas obiad, złożony z 15 potraw. Wszystko smakowało wyśmienicie. Była zupa z żółwia, który zresztą w niej pływał. I druga z wodorostów morskich. Zaserwowano dużą, gotowaną rybę i krewetki. Kotlet schabowy podano na słodko, podobnie jak smażoną wieprzowinę. piliśmy piwo pidżu i mleko kokosowe. Potrawy podawały dwie śliczne dziewczyny. Stawiały je na środku stołu, który kręcił się w koło. Z czego 11 marynarzy miało wiele dziecinnej radości, gdyż każdy kręcił w swoją stronę, akurat wtedy, gdy kolega usiłował coś wybrać. W pokoiku pod sufitem wisiał telewizor. Zainstalowano też mikrofony, aby można było sobie pośpiewać. Zresztą z sąsiedniego pokoju dochodziły głośne śpiewy Chińczyków. Nie da się ukryć, byliśmy zaskoczeni przyjęciem. Wszystkim nie było wyboru potraw, ale było tyle tych potraw, że nie mogliśmy zjeść, i gościnnością. Czegoś podobnego w naszych stoczniach nigdy nie widziałem. A przecież szczecińska szczyciła się 11 miejscem w świecie. Po obfitym obiedzie ruszyliśmy znowu na zwiedzanie stoczni. Kobiet tu nie oszczędzano. Pracowały równie ciężko jak mężczyźni. W mieście obserwowaliśmy kobiety rozładowujące barki z cementem. We dwie unosiły na kijach 100-kilowe worki. Inną barkę, tym razem z kamieniami, też rozładowywały tylko kobiety. Domki prezentowały się biednie, ale nie widać było biedoty i nikt nie żebrał. Wręcz przeciwnie, wszyscy zachowywali się godnie i dostojnie. Na ulicach widać było wielu rowerzystów z dziećmi na bagażnikach. Pojawiały się też jednak nowoczesne samochody, trąbiące na wszystkich głośno i bez przerwy. Pan dyrektor udostępnił nam telefon i mogliśmy zadzwonić do Polski. Płaciliśmy za to dolarami, które chował do kieszeni. Jak się zdaje, u nas nie byłoby to możliwe. Na pożegnanie dyrekcja krzyczała: Cajciun, do widzenia, wsadzając nas na barkę, której kapitanem była kobieta. No, tego jeszcze nie było. Żeby nas, marynarzy, wiozła kobieta? Okazała się wspaniałym fachowcem. Kilkakrotnie biliśmy jej brawo, gdy w trudnych sytuacjach wymanewrowała tak, że najstarszy marynarz by się nie powstydził. Na szczęście to nie nam przypadło w udziale wjechać naszym kochanym statkiem na plażę. Miała to zrobić załoga chińska. Po kilku dniach nabraliśmy jednak podejrzeń, że oni wcale nie chcą naszych siekierek złomować, a nadal na nich pływać. Dlaczego? Bo za dużo chcieli o statku wiedzieć. Mój następca, chiński kapitan, również nie mówił po angielsku. Pokazywałem mu więc, jak się włącza i wyłącza i jak pracują urządzenia, zaś on opisywał to krzakami na szotach obok. Cały mostek pokryty został krzakami. Nawet telegraf też był opisany w ten sposób. Podczas podpisywania dokumentów, przekazania statku, w pewnej chwili Chińczycy podsunęli mi dwa dokumenty. Jeden z tych papierków zawierał liczby drastycznie zaniżające stan paliwa. Chcieli oszukać celników, zaoszczędzając prywatnie kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Nie zgodziłem się na te kombinacje, które mogłyby skończyć się dla mnie więzieniem. Potem jeszcze wciskali mi dokument pisany samymi krzakami, ale po układzie strony rozszyfrowałem, że to znowu oszustwo urzędu celnego. W końcu wymusiłem na nich dokumenty tylko po angielsku. Wśród stoczniowców był młody chłopak po uniwersyteckich studiach, który trochę mówił lepiej po angielsku.
kiedy zapytałem go o znaną u nas kwestię ilości dzieci.
Słuchaj, czy to prawda, że w Chinach małżeństwo może mieć tylko jedno dziecko?
Tak, to prawda,
odpowiedział.
Nie, ale nikt nie protestuje. Jesteśmy świadomi, że jest dla nas za dużo i dlatego nie chcemy mieć drugiego dziecka.
No dobra, a jak się zdarzy się, że kobieta jednak zajdzie w ciążę?
Małżeństwa zabezpieczają się w różny sposób. Jeśli jednak kobieta zajdzie w ciążę, musi ją usunąć. Gdyby nie chciała, rząd zmusi ją do tego.
Siłą?
Tak, przyjdą po nią i zabiorą do szpitala.
Czyli legalnie
nie da się mieć drugiego dziecka.
Trzeba zapłacić karę około 7 000 dolarów, a to dla Chińczyka wiele lat pracy, praktycznie nieosiągalne.
Przyszła wreszcie chwila rozstania ze statkiem. Ze łzami w oczach ściągnęliśmy banderę i uczciliśmy nasz statek minutą ciszy. Potem były szczegółowe odprawy celne i myk do hotelu. Był to hotel z 3 gwiazdkami na przyzwoitym poziomie. A potem wylądowaliśmy już w hotelu w Szanghaju. Miasto zadziwiało nas swoją wielkością i budowlanym rozmachem. Liczyło 20 milionów mieszkańców. W samym centrum naliczyłem ponad 500 nowoczesnych wieżowców. Uświadomiłem sobie wtedy potęgę tego kraju i jego piękno. Potem wyskoczyliśmy na ostatnie zakupy. Na prezenty kupowaliśmy przede wszystkim perły. Kiedy już się z tym wszystkim uporaliśmy, pojechaliśmy na lotnisko. Lot na trasie Pekin-Monachium-Bruksela trwał 10 godzin i nie był przesadnie męczący. Z Brukseli wyjechaliśmy do Szczecina autobusikami i w ten sposób w domach pojawiliśmy się wtedy, kiedy Wielkanoc puka już do drzwi. A ostatnie dwie statkowe bandery, czyli Lake Wales z Wysp Marszala i siekierki polską, jak również płaskorzeźbę przedstawiającą orła polskiego, przywiozłem ze sobą do kraju i przekazałem dla Muzeum w Siekierkach.